Chciałbym mówić o kapłaństwie, ale przede wszystkim o kapłaństwie wspólnym wszystkich ochrzczonych. Chciałbym, żebyśmy zastanowili się nad fundamentalnym kapłaństwem, którym w Kościele jest nie kapłaństwo księdza czy moje, tylko kapłaństwo państwa. Już to jest najważniejsze kapłaństwo. Nasze kapłaństwo służy temu kapłaństwu. A tak naprawdę jedno i drugie jest uczestnictwem w jedynym kapłaństwie Jezusa Chrystusa. Listu świętego Piotra. Wy również niby żywy kamienie jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo dla składania duchowych ofiar miłych Bogu przez Jezusa Chrystusa. Pamiętacie Państwo ten fragment w Ewangelii według świętego Jana, kiedy Pan wchodzi w dysputę, która jest już kłótnią z faryzeuszami i w pewnym momencie oni mówią, przecież jesteśmy potomstwem Abrahama, na co Pan mówi, Bóg jeśli zechce, to i z tych kamieni wzbudzi potomstwo abrahamowe. Wydaje się, że to do tej opowieści nawiązuje autor pierwszego listu Piotra, tak trzeba powiedzieć, żeby być ścisłym, kiedy mówi, wy również niby żywe kamienie jesteście budowani jako dom duchowy. Poprawię trochę tłumaczenie zgodnie z bardziej z oryginałem. Jako dom duchowy, by stanowić święty stan kapłaństwa dla składania duchowych ofiar, bardzo przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. Jeszcze raz o tym będzie mowa w Apokalipsie, gdzie mowa jest o Panu, który uczynił nas królestwem i kapłanami Bogu i Ojcu. I to nas oznacza wszystkich chrześcijan, a nie tylko stan duchowny w Kościele. I chciałbym, żeby Państwo zobaczyli, że w Nowym Testamencie ani razu słowo kapłan nie pada w kontekście duchowieństwa. Konsekwentny aż do bólu w tej materii Luter powie, że na mocy Chrztu Świętego każdy chrześcijanin jest kapłanem, biskupem i papieżem. Trochę przesadził. Zaraz powiem dlaczego. Ale niewątpliwie wydaje mi się, że jest to ogromnie niezauważona część chrześcijańskiego powołania, którą jest kapłaństwo chrzcielne, czy też kapłaństwo powszechne, albo też kapłaństwo wspólne, różnie się nazywa, ja różnie będę je nazywał, które jest charakterystyczną cechą całego ludu Bożego. Wydaje mi się, że wiele bied współczesnego Kościoła, także polskiego, w którym żyjemy, w dużej mierze jest wynikiem niedostatecznego pogłębienia tego, że to jest właśnie fundamentalne kapłaństwo i fundamentalna godność każdego z chrześcijan. I myślę, że niedokładnie zarysowanej relacji między kapłaństwem wspólnym dla wszystkich i szczególną formą kapłaństwa, która się wyraża w urzędzie kościelnym, ale by powiedzieć w kościelnej posłudze sakramentalnej, bo to będzie bardziej ścisłe. Dalej Piotr mówi, że celem tego kapłaństwa jest składanie duchowych ofiar. Czyli jest jakaś ofiara i są to ofiary miłe Bogu przez Chrystusa. Na czym polega bycie kapłanem? Należy w tym momencie się zapytać, czy to znaczy, że Luter ma rację, kiedy mówi tak bardzo ostro, jak to on ma w zwyczaju, że to człowiek bardzo takich ostrych wyrażeń, że kapłaństwo urzędowe jest nadużyciem. Tu trzeba powiedzieć, że istnieje w egzystencji Chrystusa, w Jego doświadczeniu jeszcze jeden wątek. Mianowicie wątek Jego więzi z Ojcem. Wie, że Jego misja pochodzi bezpośrednio od Boga, działa przez Niego moc Boża, głosi orędzie, które od Ojca otrzymał, jest przez Ojca posłany, mówi, moja nauka nie jest moją. Mówi, nie mam nic własnego poza Ojcem. Gdyż nawet on sam nie należy do siebie, ale całe jego istnienie jako syna pochodzi od Ojca i ku Ojcu jest skierowane. I na mocy tej samej zasady, zasady, że nie posiada on niczego własnego, wszystko, co należy do Ojca, należy też do Niego. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Wszystko dał mi Ojciec. Wszystko, co jest Ojca, jest moje. I ten akt całkowitego oddania własnej egzystencji i działania Ojcu, przez którego Chrystus wyrzekł się spełniania swojej woli. Przyszedłem czynić Twoją wolę, mój Boże. To go właśnie czyni wiarygodnym, ponieważ w nim jaśnieje światło Ojca. I cokolwiek Chrystus robi, cokolwiek robi, nawet jak odpoczywa, to jest jednym wielkim głoszeniem Ojca. Kiedy mówi, to nie poucza po prostu, tylko przekazuje mądrość Ojca. Kiedy napomina, przekazuje gniew Boży, który, jak wiadomo, różni się od gniewu ludzkiego tym, że jest nakierowany na nawrócenie grzesznika i uśmierza się niemal automatycznie w chwili, gdy grzesznik się nawraca. No jest odwrotnie, może grzesznik się nawrócił, a my 60 lat później mu pamiętamy, prawda? Tak to się różni gniew Boży od gniewu ludzkiego bardzo często. Kiedy on płacze, to albo jest wrażliwy na biedę, to on objawia też ojcowską czułość. Kiedy siedzi zmęczony u studni i mówi pragnę, albo mówi daj mi pić, albo pragnę na krzyżu, objawia w ten sposób też ojcowskie pragnienie, które jest pragnieniem człowieka, pragnieniem komunii z człowiekiem. Rozkoszą Bożą jest przebywać z synami człowieczymi. I bardzo podobna analogia istnieje między posługą Chrystusa i posługą apostolską. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam, mówi Pan. Powołuje 12, którzy po zmartwychwstaniu kontynuują swoją posługę apostołów, to znaczy posłanych. I Jezus udziela apostołom swojej mocy w taki sposób, aby ich posługa była jak gdyby kontynuacją Jego własnej misji. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje. Jak Ojciec mnie posłał, tak ja was posyłam. Pewien paralelizm. Syn nie mógłby niczego czynić sam od siebie. I beze mnie nic nie możecie uczynić. Oba teksty świętego Jana. I wspólne dla posługi Jezusa i dla posługi apostołów jest owo nic, co wyraża jednocześnie moc i słabość posługi apostolskiej. Sami z siebie, własnymi siłami, nie mogą apostołowie uczynić nic z tych rzeczy, którą winni czynić. W jaki sposób mogliby odpuścić grzechy? W jaki sposób mogliby powiedzieć nad Eucharystią to jest ciało moje? W jaki sposób mogliby udzielić Ducha Świętego? A przecież dzieje apostolskie mówią, że czynią to wszystko. Na tym właśnie polega sakrament. Sakrament polega na tym, że człowiek z ustanowienia Bożego czyni coś, czego sam z siebie nie jest w stanie uczynić. Daje więcej niż posiada z Bożego ustanowienia. Na tym polega posługa sakramentalna w Kościele, że jest taki człowiek, który z ustanowienia Bożego daje więcej niż ma. Ale zanim o tym powiemy, to musimy się zastanowić, czy ta misja nie wygasła ze śmiercią ostatniego z apostołów. Czyli o tym, co się nazywa sukcesją apostolską.